Słowo, którym będę się dzielił z wami, usługiwałem nim dokładnie miesiąc temu. To było 2 lipca, wtedy to był czwartek, dzisiaj mamy 2 sierpnia, niedzielę. Było to chyba takie apogeum, gdzie wielu z was było na kongresie, niektórzy może w jakichś wyjazdach, także nie było nas tutaj wtedy zbyt wielu i mocno w moim sercu miałem takie przekonanie, żeby tą usługę powtórzyć na niedzielnym nabożeństwie. Wierzę, że to przekonanie było, jest od Ducha Świętego, tak więc kochani, którzy byliście miesiąc temu w czwartek, będzie dla was powtórzenie. Sądzę, że jest was niewielu, jakkolwiek. A tytuł tej usługi to Twórca dzieła. Twórca dzieła. I ten główny tekst jest w liście Jakuba. Przeczytam go, 1 rozdział. List Jakuba, 1 rozdział od 19 wiersza. Wiedzcie, moi kochani bracia, ja dodam i siostry, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Teraz ta część, na którą najbardziej chcę zwrócić uwagę. Ona jest bardzo taka niesamowita, ta treść. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Twórca dzieła. Mówiąc bardzo osobiście, bardziej osobiście, bądź twórcą dzieła. Mógłbym też powiedzieć, możesz być, albo każdy z nas może być twórcą dzieła. I tutaj, drodzy, jest twórcą, tam jest takie greckie słowo, które brzmi poietes i można je dosłownie tłumaczyć jako autor, poeta, wykonawca. A później mamy i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. I ono jest bardzo, to działanie tutaj podobne, bo ono brzmi po grecku poesis, wyrób, wytwarzanie, robienie, tworzenie. Myślę, że tutaj od tego wywodzi się też poezja. Poezja jest czymś twórczym, jest dziełem, jest czymś szczególnym, oryginalnym, unikalnym. I dokładnie jest tu. Kochani, kto wniknął w ten doskonały, to doskonałe prawo, chciałem powiedzieć zakon, bo tak jest w Biblii Warszawskiej, doskonałe prawo wolności i trwa w nim. Nie tylko wniknął na jakiś czas, moment, chwilę, a i trwa w nim. Ten będzie twórcą dzieła i będzie on szczęśliwy, albo w innych tłumaczeniach błogosławiony w swoim działaniu. doskonałe prawo wolności. Co to jest? Można by je bardzo szeroko opisać. Ja zwrócę waszą uwagę na kilka fragmentów Bożego Słowa. Pierwszy to z listu do Rzymian, 8:2. To prawo wolności to prawo Ducha Świętego. I tutaj czytamy tak, bo prawo Ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie. A każde Boże dziecko, każdy z nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, to prawo Ducha Świętego działa w nas, czy jest w nas. Jest w nas. Uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Może to też być przetłumaczone, bo prawo Ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Natomiast w liście do Hebrajczyków w 8:10 czytamy tak. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je w ich umysłach. Więc drogi bracie, droga siostro, ja wierzę w to, co mówi Boże Słowo, a to Słowo dotyczy mnie, dotyczy także ciebie, więc Pan Bóg przez swoje niesamowite działanie, przez swoją moc Ducha Świętego włożył swoje prawo w twój umysł i wypisał je w twoim i w moim sercu, w naszych sercach. Oczywiście z tym się wiążą pewne warunki, choćby ten, o którym przed chwilą przeczytałem. Kto wejrzał albo wniknął w doskonałe prawo. Bo dzieje się to przez obecność Ducha Świętego i Słowa Bożego w tobie i we mnie. Dlatego też Jezus mówi w Ewangelii Jana 15:4, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was, w tej społeczności. Nie tylko, ja bym dodał, wzrastaj, wzrastajmy w tej społeczności. Bo bez mnie nie jesteście, mówi Pan Jezus, w stanie nic uczynić. I dalej Jakub w swoim liście pisze, że kto wniknął, wejrzał, lepiej, więcej pojął to prawo wolności, ten będzie wykonawcą dzieła i będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tam również w tym fragmencie to słowo wniknąć, wejrzeć, ono jest użyte, gdy Piotr i Jan w dniu zmartwychwstania znaleźli się przy grobie Pana Jezusa Chrystusa. Ono brzmi po grecku, na tyle, na ile ja potrafię to dobrze odczytać, parakypto. Jest tłumaczone zaglądać, wejrzeć, nachylić się. I mamy dwa fragmenty takie w Ewangelii Łukasza, 24:4, nie będziemy to całe czytać, ja tylko przytoczę fragment. 12:1 mamy zapis, że Piotr natomiast stał, pobiegł do grobowca, tam nachylił się i zajrzał do środka. Zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie zdumiony tym, co zaszło. Czyli kiedy zajrzał, zobaczył coś, co go zdumiało. A z kolei w Ewangelii Jana, to jest taki jakby równoległy tekst, w 20:5, Mamy napisane, że Piotr i Jan razem biegli. Jan, może dlatego, że młodszy, pierwszy przybiegł, ale zatrzymał się. Pozwolił Piotrowi podejść. Jest napisane, że kiedy zajrzał, tu jest znowu to samo słowo, nachylił się, zobaczył leżące płótna. Tak więc, drodzy bracia i siostry, to nam pokazuje, że musi nam zależeć na tym, aby wejrzeć, aby wziąć więcej, aby zażyć więcej wolności w Jezusie Chrystusie, która już została nam darowana, bo z Nim wszystko zostało nam darowane. Jest parę takich usług z ostatniego, nie wiem, roku, półtora, które dla mnie były bardzo znaczące. Wszystkie wspaniałe, które tutaj mamy, ale parę takich znaczących. Jakiś czas temu Łukasz Konieczny z Krakowa, ze zboru Betlejem był tu u nas. Pamiętacie, jaki miał temat? Bądź szukaczem. Bądź szukaczem. I ja się też już tym dzieliłem, kochani, że jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie mówić na przykład w księdze Izajasza, Pan przez tego proroka uważnie słuchać. Będziecie jeść, tam to jest taki obraz. Tłuste rzeczy, dobre rzeczy. Jeżeli będziecie uważnie słuchać. I na to między innymi Łukasz Konieczny wtedy zwracał uwagę. Więc po pierwsze to staranie, to szukanie ciągłe, a Jezus daje obietnicę, kto szuka, ten znajdzie, czyli coraz więcej będziemy, ja to widzę w swoim życiu, kochani, ja to widzę w swoim życiu. Jakiś czas temu, ale nie tak dawno, siedzimy przy kolacji z moją żoną, no i rozmawiamy, ja się dzielę o jakichś usługach, o treściach i mówię, ja to widzę tak, kiedyś tak, teraz to widzę inaczej. I moja żona mówi, no widzisz, całe życie ci to zajęło. Ale wiecie, kiedy Łukasz Konieczny, tak to powtarzam, żebyście nie mylili z Ewangelią Łukasza, kiedy Łukasz Konieczny tu się dzielił, wiecie, tak, miałem takie odczucie, Panie Boże, czasem pewnych rzeczy nie rozumiałem, czasem się męczyłem, czasem byłem sfrustrowany. Różne momenty, myślę, że wy też przeżywacie. Czasem się zastanawiałem i to nie znaczy, że ja już osiągnąłem, kochani. Ja ciągle jestem w drodze, ciągle jestem w drodze. I tak... Kiedy on mówił i tam jest powiedziane i nagradza tych, Pan Bóg, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, i nagradza tych, którzy go szukają. To nie dotyczy tylko tych, którzy potrzebują zbawienia, bo tam jest mowa o wierze, nie? I tam jest taki w ogóle taka fundamentalna prawda, że kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. I nagradza, i to jest prawdą. Także kochani, kto wejrzał. Musimy wejrzeć, a może powinienem powiedzieć jeszcze bardziej wejrzeć i ciągle starać się więcej i więcej wejrzeć, bo to Boże błogosławieństwo nie ma limitu. Wszystko to, co z Panem Jezusem w zbawieniu zostało nam darowane, ale też pozostać już, trwać w tym, co już osiągnęliśmy. Kto wejrzał i trwa w nim. A teraz, kochani, warunki, które mogą pomóc nam wniknąć w doskonałe prawo wolności. Więc wróćmy do początku tego fragmentu z listu Jakuba. I tutaj Jakub mówi, że mamy nie być skorzy do mówienia, a skorzy do słuchania. Wiecie, tutaj generalna myśl, bardzo ważna. Ja myślę, że dla każdego z nas, dla każdego wierzącego, to jest jedna z fundamentalnych spraw. Chociaż czasem nam się tak nie wydaje. Bo dynamika życia, naszych emocji powoduje, że czasem, często po prostu inaczej funkcjonujemy. Bo tu jest powiedziane, tylko zacytuję, zaraz do tego przejdę. Z łagodnością przyjmijcie zasiane was w słowo. Więc po pierwsze, kiedy jesteśmy bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia, to nasze serce jest takie bardziej serce, umysł spokojne. Po drugie, mówi nam tu nie skorzy do gniewu. Tu już jest jakby taka gradacja w górę. Bo gniew w ogóle zmienia kondycję i stan naszego serca i umysłu. Jeżeli jesteście w stanie wrócić, a myślę, że każdy z nas miał takie sytuacje, gdzie ktoś coś zrobił, ktoś coś powiedział, albo ktoś czegoś nie zrobił, a miał zrobić i to wprowadziło ciebie czy mnie w taki stan wielkiego wzburzenia. Jeszcze powiedzmy, jeżeli byliśmy z tą osobą, wywiązała się jakaś taka wymiana zdań, wielkiej nerwowości, gniewie, a może złości, wiecie, no to na co tam było miejsce? Potem, nie, już się to zakończyło, tam w ogóle próbujemy ogarnąć myśli, jakoś tak powoli opada to, nie wiem, różnie to zajmuje. Zaczynamy to analizować, no i tak dalej. Więc kochani, jakie tam jest miejsce wtedy na Boże Słowo, na działanie Ducha Świętego, na Jego głos? Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Nie wiem, czy tak jest do końca, to jest taka moja myśl, że kiedy właśnie zdarzają nam się takie stany, to jakbyśmy rozwierali ten Boży płaszcz sprawiedliwości, którym jesteśmy okryci. Oczywiście, kiedy przychodzimy do Pana szczerze, po takich sytuacjach On nas oczyszcza doskonale, doskonale, jedynie krew Boża. Krew Jezusa Chrystusa. I także ten płaszcz nas przykrywa. Ale tutaj mówi, że wtedy ten gniew nie daje miejsca Bożej sprawiedliwości. Mówi, dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane was słowo. Z łagodnością. Kiedy się zastanawiałem, o co tu chodzi? Z łagodnością przyjmijcie zasiane was słowo. Jeżeli słowo już jest we mnie zasiane, to jak ja znowu mam je przyjmować? Ale dzisiaj rozumiem to tak, że chodzi o postawę łagodności. W Nowym Testamencie interlinearnym tam jest użyte słowo w delikatności. Przyjmijcie i tam jest również użyte słowo zasadzone. Zasadzone. Tutaj jest zasiane, nie wiem, czy w warszawskiej Biblii czasem nie jest wszczepione. Myślę, że tak tam jest przetłumaczone. I tutaj właśnie to słowo, które jest użyte w Grece, może tak być tłumaczone. Wiecie, to słowo w delikatności jest bardzo ważne, dlatego że Duch Święty jest delikatny. Duch Święty jest łagodny. A Boże Słowo i Duch Święty, one są razem. One są razem. Więc, no i właśnie. Kochani, może z kimś być tak, jest na nabożeństwach, wierzący 15 lat. Może on sam nawet to widzi. A jakby się nie zmieniało, jakby pewne problemy, pewne zachowania, pewne niewłaściwe rzeczy ciągle gdzieś tam się pojawiały. Może tu jest odpowiedź. Bo słowo znam. Czytam je każdego dnia. Czy jak kto tam ma, chociaż powinien każdego dnia. Słyszę je w niedzielę, w czwartek. Czasem może coś słucham w samochodzie czy w domu. A jakby się niewiele zmieniało albo nic się nie zmieniało, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt może być taki, że mogę myśleć, no Panie Boże, przecież Ty masz moc. Ja jestem Bożym dzieckiem. Czemu ta Twoja moc mnie nie zmienia bardziej? Czemu tak jestem umęczony, upracowany i jakby nie wychodzi i ciągle nie daję rady? Po pierwsze, wycisz serce. Bądź uważny. Zaczniesz więcej słyszeć Ducha Świętego, który będzie mówił do ciebie przez to słowo, ale też bezpośrednio. A Boże żywe słowo i Duch Święty, kiedy mówi, zawsze w nas dokonuje się zmiana przez Boże działanie. Zawsze dokonuje się zmiana przez Boże działanie. Przyjmijcie w tej postawie łagodności Słowo Boże i ono będzie mogło wykonać swoją pracę. Tu jest powiedziane, które może zbawić wasze dusze. Jakub pisał to do ludzi wierzących. Ja tutaj widzę tą ważną część zbawić wasze dusze, zmienić wasze dusze. Nasza dusza to po prostu my. Zmienić mnie, zmienić ciebie, zmienić nas. To słowo, które tu jest powiedziane zasadzone. Możemy też popatrzeć na te cztery gleby, o których Pan Jezus mówił, przyrównał je do serca. Wiecie, to było takie twarde serce. Droga było zasiane, ale nie miało szans cokolwiek zrobić. To ziarno, wyrosnąć. Trochę ziemi, skała, coś tam wyrosło, ale za chwilę uschło, bo było szybko twardo. Chwasty sprawiały, że zostało przygłuszone. I ostatnia gleba, miękka, łagodna. To ziarno może wniknąć. Może wzrosnąć, ten proces może trwać, może przynosić owoc. Wiecie, Izraelici, jak patrzymy na nich, jak szli przez pustynię przez tych 40 lat, to oni tak byli zagniewani momentami, że chcieli ukamionować Mojżesza, chcieli wrócić do Egiptu, narzekali, szemrali, gniewali się. Pan o nich mówi, że to byli ludzie twardego karku. To co, tu mieli jakieś zwyrodnienia? Nie, może mieli niektórzy. Po prostu serce. Serce było nie to. I wiemy, jak to się z nimi skończyło. I teraz jeszcze drugi list Piotra. Drugi list Piotra, tu mamy, Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W zasadzie cały czas, kochani, o tym mówię, nie, że wszystko mamy w Jezusie. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. Czyli czym więcej poznajemy Jezusa, myśmy już poznali, ale ciągle poznajemy. Tego, który nas powołał swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli tej Bożej mocy, poznaniu Jezusa zostały nam darowane obietnice. I tutaj potem jest mowa o takich pewnych aspektach, a pierwszym jest wiara. I właśnie przez to wszystko zostajemy przemienieni, przemieniani i stajemy się uczestnikami boskiej natury. Coraz bardziej podobni jesteśmy do Pana Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. I wracamy do listu Jakuba, do wiersza 22. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze, przyjrzał się i odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Lustro tutaj dla mnie to prawo nakazów i zakazów. Różnych zasad, nawet dobrych, bo wiele z nich jest zawartych w Bożym Słowie. Ale wiemy, że one same z siebie nie zmienią ani ciebie, ani mnie. One pokażą, w którym jesteś miejscu. A szczególnie ci pokażą, kiedy coś zrobisz źle, powiesz źle, upadniesz, zgrzeszysz. To lustro właśnie to pokazuje, ale nie ma mocy, aby zmienić człowieka. I czasem mamy taką, nie wiem, czy to się dzisiaj, czy młodzi będą to rozumieć, taką wańkę, wstańkę. I tak to się czasem dzieje. Ale nie tak ma się rzecz z doskonałym prawem wolności. To życie w wierze dzięki Bożej łasce, w którym w tym życiu przez działanie mocy Bożej i Słowa Bożego wierzący jest wykonawcą słowa, jest twórcą dzieła. I kochani, tutaj widzę jeszcze taki ważny aspekt, jeśli chodzi o wiarę i łaskę. Ja takie mam wrażenie, że nie mamy z tym problemu, jeśli chodzi o nawrócenie nasze czy kogoś. To się stało z łaski przez wiarę. To jest bezproblemowe. Ale życie w łasce przez wiarę, myślę, że czasem, a mówię też ze swojego doświadczenia, nie zawsze się tak udaje, jakby mogło i powinno. I widzę tutaj pole do tego, aby właśnie wejrzeć, wglądać w to doskonałe prawo wolności, aby jeszcze więcej to pojmować swoim sercem, żyć, doświadczać Bożej mocy i przynosić owoc dla Bożej chwały. Być twórcą dzieła. Co to oznacza? Taki przykład z kolei z listu do Galacjan. 4 rozdział, 22 i 23 wiersz. Napisane, list do Galacjan, 4 rozdział, 22 i 23 wiersz. Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Słuchajcie uważnie, drodzy bracia i siostry, teraz co tu jest napisane. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała. Ten z wolnej na mocy obietnicy. Więc mamy tutaj wspaniałego Bożego męża, Abrahama, który jest nazwany ojcem wiary i rodzi, kiedy miał 75 lat, kiedy Bóg do niego powiedział: opuść swoją dotychczasową ojczyznę, udaj się do ziemi, którą ci wskażę. Abraham poszedł, znamy, myślę, dobrze tą historię. I upływa 10 lat, Bóg daje mu tam wspaniałe obietnice, pokazuje mu gwiazdy, mówi: takie będzie twoje, tak liczne będzie twoje potomstwo. Pokazuje mu piasek na brzegu morza, mówi: tak liczne będzie twoje potomstwo. A potem z góry pokazuje mu całą ziemię, że ta ziemia będzie należeć do niego, jego potomków. Upływa 10 lat. Abraham się starzeje, Sara się starzeje. Gdzieś ta obietnica jest w nich. Nie, myślę, że nie gdzieś, bo kiedy tam czytamy, to Abraham wręcz mówi do Boga: Boże, co mi możesz dać? A Bóg go błogosławił niesamowicie. Boże, co mi możesz dać, jeżeli nie mam potomka? No ten sługa, ten Eliezer wszystko odziedziczy. A Bóg mówi: nie, będziesz miał potomka. Będziesz ten, co wyjdzie z twoich lędźwi, będzie to wszystko dziedziczył. Nie, i upływa 10 lat i no i nic. Więc jakoś tam rozmawiają Abraham z Sarą, Sara z Abrahamem i mówi do niego: współżyj, ja ci daję tą niewolnicę, żebyśmy mieli potomka. I rzeczywiście rodzi się Ismael. Ale Ismael się urodził nie wiem, co sobie myśleli wtedy, bo znowu trochę lat upłynęło, także to tak... Sara miała 90, no to znowu 10 lat upłynęło. Co oni sobie przez ten... Nie, Ismael rósł, że fajnie jest. Ale urodził się dzięki ludzkiej mądrości, zapobiegliwości, ludzkim możliwościom. Tu jest powiedziane to określone, że ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała. Zabiegom ciała. Czyli właśnie dzięki ludzkim możliwościom. Ja myślę, że mi się też to zdarza, że czasem to jest tak raz z wiary, może raz z ciała. Trudno mi to zmierzyć, Pan Bóg wie. Ale i u Abrahama w tak ważnej kwestii miała miejsce, czasem według naszej kalkulacji to może się zdarzyć. Jeśli jednak wnikamy w doskonałe prawo wolności i trwamy w nim, to nie jesteśmy słuchaczami, którzy zapominają, lecz jesteśmy twórcami dzieła. I w swoim działaniu będziemy szczęśliwi, błogosławieni. List do Rzymian, 4 rozdział i list do Hebrajczyków, 11 rozdział, mówi nam, że Izak urodził się na mocy Bożej obietnicy dzięki wierze Abrahama i Sary. I w ten sposób stali się twórcami dzieła, Bożego dzieła, Bożego dzieła. Wiecie, jest ciekawe, nawet tutaj na którymś czwartkowym nabożeństwie, już trochę do tyłu, Kacper dzielił się taką perspektywą w pewnym stopniu, taką ludzką perspektywą, jeśli chodzi o Abrahama. Gdzie mamy takie dwie jakby trochę perspektywy w Bożym Słowie. W Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, jest wiele szczegółów dotyczących życia Abrahama. Ale jest tam powiedziane to, co jest tam bardzo ważne, czy najważniejsze, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. I czasem się zastanawiamy, no jak, przecież ten Abraham tam jeszcze nie był taki doskonały. Nie? Mówi tam do Sary, będziesz mówić tam przed Faraonem, czy gdziekolwiek, ponieważ była piękną kobietą, że jesteś moją siostrą. Ona rzeczywiście w pewien sposób była, ale to nie było wszystko, bo będą chcieli sobie wziąć ciebie za żonę i mogą mnie zgładzić. I popatrzcie, co się dzieje. Niedawno tak jakoś to dotarło do mojego serca. Tam później Bóg dotyka Faraona, tam jeszcze jednego z tych królów, zapomniałem, to jest późniejsza sytuacja. Ze względu na to, że wziął Sarę, aby mogła być jego żoną. I mamy napisane w tym tekście, że Bóg dotyka Faraona, a nie robi żadnych wyrzutów Abrahamowi. To my robimy. My sobie myślimy, jak to mogło być. Przecież on nie był doskonały. Bracia i siostry, kto jest doskonały? Chcemy, dążymy, ale jest taki? Nawet Boże Słowo mówi, przebaczajmy innym tak, jak nam przebaczył Chrystus. Dlaczego? Bo był przykryty. Ale wiecie, to nie była lekkomyślność Abrahama. To też jest bardzo ważne. On po prostu obawiał się o swoje życie. To nie było, że on sobie tak, będę se żył, tam jak mi się podoba. Nie. I wiemy, jak patrzymy na życie Abrahama, że on rozwijał się, wzrastał. Tam później Bóg do niego mówi, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. I dochodzi do takiego momentu, to jest ten rozwój w wierze, w tej przemianie, gdzie bez dyskusji, przynajmniej nie czytamy nic w Bożym Słowie, ofiaruje, jest gotowy ofiarować swojego jedynego syna, Izaka. I my też jesteśmy w tym procesie, kochani, bracia i siostry. Tak więc Izak, co było zupełnie niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, urodził się na mocy obietnicy przez wiarę i wszyscy bohaterowie wiary wymienieni w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków byli twórcami dzieła, Bożego dzieła. I podobnie my, kochani, chodzi o to, abyśmy wnikali w to doskonałe prawo wolności, trwali w nim i byli twórcami dzieła i byli szczęśliwi, błogosławieni w swoim działaniu. Ale może, drogi bracie, droga siostro, pomyślisz, gdzie mnie do tych bohaterów wiary wymienionych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków? Nie jestem Abrahamem, nie jestem Gedeonem. Przez każde działanie na podstawie wiary przez Boże Słowo i prowadzenie Ducha Świętego jesteś twórcą dzieła. Jesteś twórcą Bożego dzieła. Nie zawsze wszystko wiesz i nie zawsze wszystko widzisz. Przyjdzie czas, kiedy się dowiesz i zobaczysz po drugiej stronie. Ale jesteś twórcą dzieła. Ta uboga wdowa, o której Pan Jezus powiedział, kiedy siedział przy świątyni, przy tej skarbnicy, gdzie wrzucano ofiary, wiecie, ona była absolutnie anonimowa. Absolutnie anonimowa. To była uboga kobieta. Ona, tak po ludzku mówiąc, nieładnie mówiąc, ona nie miała żadnego znaczenia. Ani dla tych ludzi wokół, ani dla całej sytuacji, cokolwiek byśmy sobie pomyśleli, o czym byśmy powiedzieli. Ale przed Bogiem miała wielkie znaczenie. Bo żeby wrzucić te 2 grosze, co było zapłatą za 15 minut dniówki, a powiedziane, że tam jest, że to było wszystko, co miała na swoje utrzymanie, myślę, że przede wszystkim tam były w jej sercu 2 rzeczy. Wiara i Boża bojaźń. Wiara i Boża bojaźń, i ona ofiarowała, i ona była twórcą dzieła. Sam Pan Jezus o tym mówi. A teraz jeszcze przeczytam z 1 listu do Koryntian, 15 rozdziału, fragment, tak próbuję się już śpieszyć, nie jestem już daleko od końca, ale jeszcze kawałek. Spróbujcie jeszcze trochę uwagi skupić. 1 list do Koryntian, 15 rozdział od 5 wiersza. Tutaj apostoł Paweł, może najpierw trochę o kontekście. Tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę na swój apostolski autorytet, dlatego że pojawiali się tam różni nauczyciele, przychodzili różni ludzie i próbowali przejąć autorytet nad tymi wierzącymi w Koryncie. I możemy to wyczytać z 1, 2 listu, że wśród niektórych tych wierzących w Koryncie ten autorytet Pawła, on nie miał dla nich za wielkiego autorytetu. A apostoł Paweł starał się im to uświadomić, nie ze względu, że on jest wielkim apostołem, ale dla ich dobra, żeby, bo tam pisze, że oni tam czy z chciwości, czy z innych pobudek chcą nad wami zapanować. I właśnie tutaj w tym kontekście, tutaj się pojawiło też, że już było zmartwychwstanie, i w tym kontekście Paweł pisze do nich, aby umocnić swoje apostolstwo, że to sam Bóg go wybrał i przeznaczył do tej służby. I że oni właśnie przez jego usługiwanie, tamten zbór został powołany. Bóg przez usługiwanie Pawła powołał ten zbór do życia. I może teraz przeczytam ten fragment. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad Pan Jezus Chrystus, a potem ponad 500 braciom naraz, których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkie ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. I tutaj apostoł jakby to podsumowuje, ale ja chcę zwrócić uwagę w tym kontekście, drodzy, na coś innego. Mianowicie apostoł Paweł wymienia tutaj tych wszystkich, którym ukazał się Jezus Chrystus, tam mówi o 500 braciach, o apostołach, i mówi więcej niż oni wszyscy pracowałem. Apostoł Paweł, więc ja nie wiem ilu tam, no 500 to naprawdę, nie? Czasem mówimy, no on pracuje więcej niż ja, a tam było 500 i 12, czy 11, 12, potem doszedł 12. Więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wymienia też tam Jakuba. który właśnie jest autorem tego listu, z którego czytamy, którym ukazał się Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Czyli wynika z tego, że oni wszyscy mniej pracowali niż jeden apostoł Paweł. Dobrze rozumuję, drodzy bracia i siostry? Dobrze czytam ten tekst? Czy to tak tam wynika z tego, czy mi się coś tak myli? Jak sądzicie? Możecie coś... Głowami kiwacie, także chyba dobrze. Chyba dobrze. Czy z tą resztą było coś nie tak? Czy tamci, na przykład Piotr, apostoł, Jan, apostoł, pracowali za mało? Absolutnie nie. Drodzy, uważam, że kluczowe tutaj są słowa o łasce, którymi Paweł to stwierdzenie, że więcej pracował, obwarowuje. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem. Chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Tak więc, kochani, apostoł Paweł przez wiarę, z łaski przez wiarę był twórcą dzieła, Bożego dzieła. Głosząc dobrą nowinę, założył wiele zborów, napisał wiele listów, z których my dziś korzystamy, natchnione Boże Słowo. Wykonał niesamowitą pracę duszpasterską. Przeżył niesamowite sytuacje, bardzo trudne, na granicy życia i śmierci. Jednak każdy wierzący, wnikając w doskonałe prawo wolności, trwając w nim, może być twórcą dzieła z łaski przez wiarę, które Bóg dla każdego indywidualnie zamierzył. I drodzy, w tym gronie jesteśmy my. Jesteś ty i ja. Bo w liście do Efezjan mamy napisane 4:7, każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Może uważasz, że masz za mało zdolności, mało możliwości, że jesteś osobą mało znaczącą, niezauważoną, mającą mały wpływ lub bez żadnego wpływu. To wracając do listu do Galacjan, tam do tego fragmentu, tylko troszeczkę dalej, czytamy takie słowa. Słuchajcie, tu jest o wszystkich tych, którzy nic nie potrafią, nic nie umią, nic nie mogą. Przynajmniej tak myślą o sobie. 27. Wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Jak to jest możliwe? Żeby więcej dzieci miała samotna niż ta, która ma męża. Innymi słowy, tu jest taki obraz. Właśnie. Po ludzku moje możliwości, może i twoje, są bardzo małe albo prawie żadne. Ale czyjeś możliwości po ludzku są większe. Może nawet budzą zachwyt, budzą podziw. Ale tutaj mówi, wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Wnikając w doskonałe prawo wolności, trwając w nim, nie będziesz słuchaczem, słowa, który zapomina, lecz będziesz twórcą dzieła i w swoim działaniu będziesz szczęśliwy, błogosławiony. Amen. Zapraszam zespół, zapraszam was do modlitwy. Powstańcie. Panie Jezu, jesteś tak wielki, tak wspaniały, tak cudowny, tak bardzo nas ukochałeś i kochasz. Przyszedłeś do naszego życia, zamieszkałeś w nas, oczyściłeś nas, wzbudziłeś nas, podniosłeś, wzbudziłeś do Twojego życia, przez Twoje życie. Oczyściłeś z każdego grzechu, z każdej nieprawości, okryłeś tą szatą zbawienia, tym płaszczem sprawiedliwości. Panie Wszechmocny, i dziękuję Ci, że dzisiaj zachęcasz nas, abyśmy starali się być tacy łagodni, delikatni, aby więcej móc przyjąć z tego słowa, które już jest w nas i którym się napełniamy. Aby to słowo przyniosło te cudowne, dobre rzeczy, które nam zostały darowane. Aby one się objawiły, abyśmy ich doświadczyli, skosztowali, przez nie żyli. Panie, abyśmy więcej mogli wejrzeć w to doskonałe prawo wolności, trwać w nim i być twórcami dzieła. Dziękuję Ci, że my jesteśmy Twoim dziełem. Ojcze Niebieski, w Panu Jezusie Chrystusie, w którym nas stworzyłeś do tych dobrych czynów, które zaplanowałeś już dla nas przed założeniem świata. Niech Tobie będzie chwała, Panie Jezu. Niech Ty będziesz uwielbiony. Amen.